Rozdział 15. Prawa człowieka, w tym kwestie równości płci. Autorka Magdalena Ratajczak. Prawa dla każdego. Pierwszym uniwersalnym aktem prawa międzynarodowego stanowiącym bezpośrednio o prawach człowieka jest Karta Narodów Zjednoczonych, podpisana w San Francisco w 1945 roku. W dokumencie tym uznaje się, że należy powrócić do wartości znaczenia praw człowieka, przywrócić ludziom godność oraz podstawowe wartości. Następnie, 10 grudnia 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W kolejnych latach powstawały istotne instytucje oraz podpisywano dokumenty ważne dla powszechności praw człowieka. I tak w 1955 roku powstała Komisja Praw Człowieka, 3 lata później Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, które w 1994 roku zostały połączone. W 1961 roku Rada Europy przyjęła Europejską Kartę Socjalną. W 1966 podpisano Międzynarodową Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, a także Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. W 1979 roku powstała Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, a w 1984 Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Ważne są także Deklaracja na temat prawa do rozwoju z 1986 roku oraz Konwencja o prawach dziecka z 1989 roku. W 2006 roku powstała Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, a rok później Deklaracja Praw Ludów Tubylczych. Dla pewnego usystematyzowania warto dodać już na początku, że katalog praw człowieka uporządkowany został w tak zwane generacje. Pierwsza dotyczy tak zwanych praw wolnościowych. Zaliczają się do nich głównie prawa podstawowe, prawa polityczne i obywatelskie. Do części obywatelskiej zaliczyć można m.in. zakaz dyskryminacji, zakaz tortur, prawo do prywatności, prawo do swobodnego poruszania się, prawo azylu, prawo do posiadania obywatelstwa, prawo do zawierania małżeństw i posiadania rodziny, a także prawo do wolności sumienia, myśli i wyznania. Natomiast polityczne zakładają m.in. prawo do wolności opinii i swobody jej wyrażania, prawo do spokojnego zgromadzania się i stowarzyszania oraz prawo do uczestnictwa w życiu publicznym kraju. Kategoria drugiej generacji to przede wszystkim odwołanie do praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych, w tym m.in. prawo do pracy, prawo do strajku. W kategoriach socjalnych i kulturalnych mówimy o prawie do świadczeń socjalnych i ubezpieczeń, wypoczynku, nauki. Na prawa trzeciej generacji składają się prawa kolektywne i solidarnościowe oraz odnoszące się także do wspólnoty międzynarodowej, w tym przede wszystkim prawa narodów do samostanowienia, prawa do rozwoju, prawa do pokoju, prawa do czystego środowiska naturalnego, prawa do pomocy humanitarnej. Mamy jeszcze do czynienia z grupą praw tak zwanej czwartej generacji, które traktowane są w kategorii pewnego postulatu i obejmują m.in. prawo mniejszości seksualnych, prawo do adopcji. Mimo że upłynęło wiele lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, to nadal wiedza o prawach człowieka nie jest powszechna. Wielu ma problemy z definicją i wyjaśnieniem, jakie prawa człowieka mają znaczenie dla każdej osoby. Czym są prawa człowieka? Dla ludzi stanowią one bardzo ważne postulaty. To podstawowe normy przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, majątek czy poglądy polityczne. Mają one ogromne znaczenie nie tylko w kontekście rozważań odnoszących się do zrównoważonego rozwoju. W pierwszych dokumentach definiujących cele zrównoważonego rozwoju nie ma bezpośredniego odwołania do praw człowieka. ale od początku to właśnie ludzie znajdują się w centrum rozważań nad jakością życia. Cele konstruowane w Rio de Janeiro w 1992 roku, a potem kolejne dokumenty i stanowiska, łączą ZR z prawami człowieka. Na uwagę zasługuje przede wszystkim Deklaracja Wiedeńska z 1993 roku, w której zwraca się uwagę, że ochrona praw człowieka powinna być rozpatrywana w ramach zrównoważonego rozwoju. Kontekst społeczny ZR pojawił się zdecydowanie w przyjętych w 2000 roku milenijnych celach rozwoju, w tym m.in. w zapisach odwołujących się do równości płci, promocji powszechnej edukacji czy opieki zdrowotnej. Następnie w kolejnych latach 2002, 2003 i 2005 Komisja Praw Człowieka przyjęła 3 rezolucje o tym samym tytule – Prawa człowieka i środowisko jako element zrównoważonego rozwoju. Na uwagę zasługują także deklaracje podpisane podczas szczytu Rio+. Przekształcamy nasz świat. Tak nazwano Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętą przez Zgromadzenie ONZ w dniu 25 września 2015 roku. Jak czytamy w preambule, założeniem celów zrównoważonego rozwoju i powiązanych z nimi zadań jest przestrzeganie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich ludzi oraz osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Cele zrównoważonego rozwoju i powiązane z nimi zadania są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju – gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Autorzy zdecydowanie podkreślają znaczenie praw człowieka, konieczność zapewnienia równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. Jak czytamy, kobiety i dziewczęta muszą mieć równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, zasobów gospodarczych i udziału w życiu politycznym, jak i równe szanse z mężczyznami i chłopcami w odniesieniu do możliwości zatrudnienia, sprawowania przywództwa, jak i podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach. Zwraca się uwagę na potrzeby dzieci, młodzieży, ale także osób niepełnosprawnych, z czego znaczna część żyje w ubóstwie, osób starszych, społeczności rdzennych oraz uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych. Szczególną uwagę kieruje się na likwidację ubóstwa, ale także zapewnienie powszechnej edukacji i ochrony środowiska. Podkreślono, że migracje powinny mieć pozytywny wpływ na integrację społeczną i zrównoważony rozwój. Na koniec warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden zapis w kontekście respektowania praw człowieka. Zobowiązujemy się promować międzykulturowe zrozumienie, tolerancję, wzajemny szacunek i etykę globalnego obywatelstwa oraz współodpowiedzialność. Uznajemy różnorodność przyrodniczą i kulturową świata oraz fakt, że wszystkie kultury i cywilizacje mogą przyczynić się do budowania zrównoważonego rozwoju, odgrywając w tym procesie kluczową rolę. Gdyby przyjrzeć się celom zrównoważonego rozwoju, w każdym z nich odnajdziemy odwołania do praw człowieka. Eliminacja ubóstwa, cel pierwszy, wiąże się bezpośrednio z prawem do ochrony socjalnej, prawem do odpowiedniego poziomu życia oraz równymi prawami kobiet w życiu ekonomicznym. Bezpieczeństwo żywnościowe, cel drugi, odwołuje się do prawa do odpowiedniej żywności, a zapewnienie zdrowego życia, cel trzeci, ma związek z prawem do życia, prawem do zdrowia, ochrony matek i dzieci oraz prawem do korzystania z osiągnięć postępu naukowego. Dobra jakość edukacji, cel czwarty, bezpośrednio wiąże się z prawem do edukacji, równymi prawami kobiet i dziewcząt w obszarze edukacji i prawem pracy. Równość płci, cel piąty, odnosi się do likwidacji wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, prawa do ochrony matek i dzieci, prawa do decydowania o liczbie dzieci. Dostęp do wody i warunków sanitarnych, cel szósty, ma związek z prawem do wody i warunków sanitarnych oraz prawem do zdrowia. W przypadku dostępu do energii, cel siódmy, zwraca się uwagę przede wszystkim na prawo do odpowiedniego poziomu życia i prawo do korzystania z osiągnięć postępu naukowego. Natomiast istotne dla promocji wzrostu gospodarczego, cel 8, są prawo do pracy i korzystania ze sprawiedliwych warunków pracy, zakaz niewolnictwa, pracy przymusowej i handlu ludźmi, zakaz zatrudniania dzieci, równe prawa pracownicze pracowników migrantów oraz równe prawa kobiet w dziedzinie zatrudnienia. Stabilna infrastruktura i innowacyjność, cel 9, powiązane są z prawem do korzystania z osiągnięć postępu naukowego, prawa do mieszkania oraz równych praw kobiet do kredytu finansowego i infrastruktury wiejskiej. Zmniejszenie nierówności, cel 10, oznacza respektowanie prawa do równości i braku dyskryminacji, prawo do ochrony socjalnej. Wzmacnianie zrównoważonych miast i społeczności, cel 11, wiąże się z prawami do udziału w życiu kulturalnym, dostępem do transportu, urządzeń i usług oraz prawem do mieszkania. Zrównoważona konsumpcja, cel 12, może zostać osiągnięta poprzez respektowanie prawa do zdrowia, prawa wszystkich narodów do swobodnego rozporządzania swoimi zasobami naturalnymi oraz prawo do odpowiedniej żywności. Działania w dziedzinie klimatu, cel 13, ochrona mórz i oceanów, cel 14 oraz promocja lądowych ekosystemów, w tym lasów, terenów pustynnych i gleby, cel 15, związane są głównie z prawem do zdrowia, prawem wszystkich narodów do swobodnego rozporządzania swoimi bogactwami i zasobami oraz prawem do odpowiedniej żywności. Promocja pokoju, silnych instytucji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, cel 16, jest możliwa przy zagwarantowaniu prawa do życia i wolności osobistej poprzez ochronę dzieci przed różnymi formami przemocy, poprzez prawo do wymiaru sprawiedliwości oraz rzetelnego procesu, prawa do dostępu do informacji. W przypadku budowania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju ważne są prawa narodów do samostanowienia, prawo narodów do rozwoju i współpracy międzynarodowej, prawo do prywatności oraz prawo do korzystania z osiągnięć postępu naukowego. Jak zauważa Łukasz Kułaga, odrębnym zjawiskiem wartym odnotowania jest wpływ Agendy 2030 oraz innych dokumentów dotyczących zrównoważonego rozwoju na znaczenie prawa do rozwoju. Prawo do rozwoju zalicza się do praw człowieka trzeciej generacji. W artykule 1 Deklaracji o prawie do rozwoju z 1986 roku określa się, że prawo do rozwoju jest niezbywalnym prawem człowieka, na podstawie którego każda jednostka i wszyscy ludzie są uprawnieni do udziału, przyczynienia się oraz korzystania z gospodarczego, kulturalnego i politycznego rozwoju, w którym wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności mogą być w pełni zrealizowane. W samej Agendzie 2030 wymienia się deklarację o prawie do rozwoju jako jeden z podstawowych dokumentów, na których mają się opierać działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ten sposób pośrednio dokumenty rozwojowe zdają się zwiększać doniosłość prawa do rozwoju, podkreślając jego nieustanne znaczenie mimo braku wiążącej regulacji o charakterze globalnym w tym zakresie. Katalog praw i wolności człowieka, jakim jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uznano kilkadziesiąt lat temu za zbiór uniwersalny, ale na pewno nie kompletny. Od samego początku zakładano, że w kolejnych latach będzie następował dalszy rozwój praw człowieka. Na przestrzeni lat powstało wiele dokumentów poświęconych ochronie tych praw. To, co jednak obecnie stanowi dość ważny problem, to brak rzeczywistego odwoływania się do katalogu praw w wielu państwach i regionach. Pozostają one w wielu państwach tylko aktem deklaratywnym. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Prawa najmłodszych. Prawa dzieci zasługują na szczególną uwagę, gdyż w dyskursie publicznym są one często pomijane. Szczególny przypadek stanowi ochrona praw dzieci migrantów i uchodźców. Kryzysu migracyjnego w 2015 roku nie łączono z wizerunkami małoletnich, z nielicznymi wyjątkami, kiedy publikowano zdjęcia dzieci, które ginęły w Morzu Śródziemnym. Swego rodzaju ikoną stał się 3-letni Aylan Kurdi, którego ciało odnaleziono na plaży w Turcji we wrześniu 2015 roku. Problem ten jest bardzo istotny, gdyż, jak podaje International Organization for Migration, w latach 2014-2018 zginęło 1600 dzieci migrantów i uchodźców, zaś rzeczywiste dane mogą być dużo wyższe. Tylko w 2017 roku dzieci stanowiły 12-milionową grupę uchodźców i migrantów. We wrześniu 2019 roku w Genewie trzy organizacje Narodów Zjednoczonych, United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, United Nations Children's Fund, UNICEF oraz International Organization for Migration wezwały państwa europejskie do przeznaczania większych nakładów na kształcenie dzieci migrantów i uchodźców. Z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka wiele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz szkół włączyło się w przygotowanie szeregu wydarzeń, których celem stało się promowanie znaczenia ochrony praw dzieci. W Polsce głównie duże miasta zaangażowały się w pomoc dzieciom migranckim. Wydane zostały pierwsze podręczniki, opracowania dla nauczycieli, jak postępować z nowo przybyłymi. Urząd Miasta Warszawa przygotował pakiet powitalny dla uczniów i rodziców, opracowany wspólnie z walijskim miastem Cardiff. Jest dostępny w 6 językach – angielski, polski, rosyjski, czeczeński, ukraiński i wietnamski. Obejmuje on istotne informacje z perspektywy nowego ucznia, ale także uwzględnia różnice kulturowe. Kolejnym przykładem działań proemigranckich jest letnia świetlica wielokulturowa, działająca w Gdańsku od 2017 roku. Projekt ten jest realizowany przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Edukacja na rzecz praw człowieka. Amnesty International to globalny ruch, swoista organizacja licząca ponad 7 milionów ludzi, działająca na rzecz promocji i edukacji praw człowieka. Jej zamiarem jest uczyć, jak ważne są prawa człowieka, jakie mają znaczenie, czym są dyskryminacja i wykluczenie. Historia ruchu sięga 1961 roku, kiedy to prawnik Peter Benenson opublikował list za amnestią po tym, jak dowiedział się o dwóch portugalskich studentkach uwięzionych za to, że wznosiły toast za wolność. Obecnie Amnesty International angażuje się w pomoc wielu grupom, w tym m.in. społecznościom LGBT, grupom wyznaniowym, dzieciom, uchodźcom. Bardzo wymowne staje się hasło jednej z kampanii – pomaganie jest legalne. Dla Amnesty International niezwykle ważne są edukacja, aktywizowanie obywateli, wzmacnianie świadomości wobec grup, które są wykluczone. Kampanii o istotnym znaczeniu jest znacznie więcej. Warto wymienić Solidarni z Białorusią, Polska Solidarna z Uchodźcami, Wolna Szkoła czy znany od lat Maraton Pisania Listów. To największa globalna akcja na rzecz praw człowieka. Pierwszy maraton zorganizowany został w 2001 roku. Młodzi ludzie mogli w 2021 napisać list bądź podpisać petycję, m.in. w sprawie Bernarda Kala Zola, pozbawionego wolności za obronę Świętej Rzeki, czy Zhang Zana za to, że upubliczniła prawdziwe dane na temat COVID-19 w Chinach.